Przed mikrofonem Georgina Gryboś, witam w kolejnej audycji Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Ze mną moja i państwa dzisiejsza gościni, Maria Kwiecień. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Ja szybciutko powiem, wydawnictwo Warstwy tak przyjemnie mi tutaj zorganizowały początek tej rozmowy, że mogę państwu taki skrócony biogram pani Marii Kwiecień przeczytać. Urodzona w 1980 roku w Kielcach, absolwentka Wydziału Reżyserii i Dramaturgii Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, to zawsze lubimy te wątki krakowskie, wiadomo. Reżyserka, dramatopisarka, okazjonalnie tłumaczka, nad tym okazjonalnie mam nadzieję, że trochę spędzimy czasu. Jej debiutem literackim był poemat sceniczny Reggae. To wydarzyło się w 2022 roku. Mama autystycznej Mii mieszka w Warszawie, biega, a my zajmiemy się dzisiaj tomem poetyckim Outback, który ukazał się nakładem wydawnictwa Warstwy. Powiem, że jest przepięknie wydany, na co już zwracałam państwu uwagę na antenie, więc powtórzę. No i ten tom jest nominowany do tegorocznej nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Także możecie państwo już zacząć trzymać kciuki, a po lekturze być może jeszcze bardziej. Wszystko się zgadza?
Nie biegam chwilowo, dlatego że mam kontuzję.
Ojej, to wycofuję biegaczkę w takim razie.
Tak, mam nadzieję, że wrócę do biegania i że stanie się to raczej prędzej niż później, no ale chwilowo muszę się obyć bez tego wątku w swoim życiu, bardzo istotnego.
To bardzo istotnego, to pociągnijmy ten wątek. Jak bardzo istotny w takim razie jest ruch?
Och, kluczowy. Kluczowy, ponieważ przyszłam do literatury z teatru. Więc dla mnie myślenie o poezji to jest język w ruchu, język, który jest ciałem w ruchu. I taka jest, gdyby mnie poproszono o definicję tego, jakby jaka jest zasadnicza cecha poezji, no to jest istnienie słowa w przestrzeni. Słowo, które kreuje przestrzeń i wprawia ją w ruch.
A to ciekawe. A pisze pani sobie w głowie albo układa rzeczy, kiedy pani biega albo wykonuje inną aktywność? Czy to jest tak, że wyobraźnia w taki sposób ze słowem gdzieś się łączy?
Ja biegam wyłącznie po to, żeby nie myśleć. Bieganie jest mi potrzebne po to, żeby nie myśleć, żeby wyłączyć myślenie. Natomiast, żeby pisać, muszę chodzić.
Okej, okay. Czyli jeszcze chodziarka po prostu.
No tutaj dostosowałam swój tryb życia do trybu życia mojej córeczki, która jest zapaloną piechurką i z którą spędzamy godziny całe, włócząc się pod Warszawie od parku do parku. I tak chodząc za nią obracam różne pojęcia, słowa, frazy w głowie i czasami zaczyna się dziać z tego poezja, czasami nie.
A obserwujecie wtedy świat w jakiś szczególny sposób we dwie? Czy to są takie osobne światy? Jak to się dzieje podczas tych spacerów?
Bardzo bym chciała powiedzieć, że obserwujemy razem, ale nie. To są zdecydowanie osobne światy. Mam wrażenie, że na co dzień muszę wykonywać ogromną pracę, żeby choć zbliżyć się trochę, żeby choć trochę przeczuć tego, jak wygląda świat percypowany, bo nie wiem, czy widziany, ale percypowany przez tak specyficzną istotę, jaką jest moja córka Mia.
Powiedziała pani, że przeszła z teatru do literatury, więc nie mogę nie zapytać dlaczego. Co nagle otworzyło się takiego, że język literatury, słowo zapracowało u pani w taki, a nie inny sposób?
Ja myślę, że coś się zamknęło i to z hukiem. Dlatego, że moja córeczka w wieku 2 lat przeszła gwałtowny regres rozwojowy. Poszła zatem diagnoza autyzmu i potem kolejne diagnozy i odyseja diagnostyczna. I kompletnie jakby teatr się znalazł poza moim zasięgiem jako rodzic, jedyny żyjący rodzic niepełnosprawnego dziecka. Tu z trudem jakąkolwiek działalność zawodową mogę zmieścić. A co dopiero tak wymagającą jak teatr z pozycji reżyserki, więc coś się zamknęło. Straciłam po prostu język, którym się do tej pory wyrażałam i który medium, które uważałam za swoje.
A literatura może być takim nowym w takim razie językiem, który kiedyś lub już będzie pani uważać za swoje?
Na pewno literatura nie zastąpi mi teatru. Nic nie zastąpi mi teatru. Natomiast we wszystkim, co do tej pory napisałam, teatr Teatr gra bardzo ważną rolę jako pewien punkt odniesienia. Tam pod tym słowem się kryją różne rzeczy i niekoniecznie jakby to, co było moją pracą tych parę lat temu jeszcze. Natomiast teatr jest bardzo aktywną takim polem generującym metafory. Mhm. I to w różny sposób w tym, co piszę, powraca. Natomiast kiedy pracowałam jako reżyserka, pisałam bardzo dużo. Mhm. To było po prostu wszystkie te rzeczy, które się nie nadawały do wyrażenia na scenie lub które w jakiś tam sposób podbudowywały mnie reżysersko, zanim zaczynałam próbę, czy kiedy opracowywałam koncepcję spektaklu, one lądowały w jakichś dziesiątkach zeszytów. Więc ja pisałam zawsze bardzo dużo i pierwszy mój tekst, Regę, narodził się z takiego odrzuconego fragmentu.
Który jednak nie mógł do końca zostać odrzucony, jak rozumiem.
Który będąc odrzuconym zaczął żyć własnym życiem i rozwinął się w to, co tam było moim pierwszym, powiedzmy, krokiem w stronę literatury. Mhm.
W stronę poezji.
Tak, myślę, że tak. Myślę, że we wszystkim, co piszę, ten zwrot poetycki, czy powiedziałabym, ten profil poetycki, on się mniej czy bardziej wyraziście rysuje. Natomiast sama siebie postrzegam jako autorkę, która funkcjonuje raczej na pograniczu gatunków. Mhm. I nawet Regę, nie, przepraszam, i nawet Outback. Powiedziałam, że fragmentami on się prosi o inscenizację albo instrumentalizację. Mm-hmm. Może nie inscenizację, ale instrumentalizację. Tam jest rytm i ruch i pewien zapis przestrzeni. To jest bardzo istotny komponent, który się na ten tekst składa. Mm-hmm.
A możemy poczytać trochę?
Jasne. Śniło mi się, że żyjesz. Jesteś w Australii, gdzie nic o tobie nie wiedzą i ty o nich nie myślisz, nie przypominasz sobie o sobie, nie wracasz, nie stajesz filmowo w drzwiach na podjeździe, brzegu stołu w blasku stęsknionych spojrzeń i pustoszających z ciebie plaż, żadnej spór. Nie będąc, jesteś przecież zdalnie sterowanym autkiem na baterie słoneczne zakreślasz ósemki po bezkresnym zapleczu. I o nas nic nie chcesz wiedzieć. Chcesz się tylko bawić. Pędzić, wzdymać spod kół tumany czerwonego pyłu w kształty widmowych zwierząt. Rozdętych wielbłądów, chwiejnych kazuarów, kolczatek, utrafionych, wywiniętych w spak. Twoja śmierć była ustawką. Podrzuciłeś ciało różowe fałszywym ciepłem. Grzebałam z czułością, też fałszywą, w mieście z marcepanu i piernika. W piecu z czekolady. W płomieniach z tektury. W urnie jak skorupka świątecznego jajka. W popiele z popiołu. Wiatr, tylko wiatr był prawdziwy. Śniło mi się, że prawda jest jak zwykle bez polotu, miałka jak kuszy zleżały i jak on gotowa pierzchnąć z byle podmuchem. Wiatr tylko był prawdziwy. Nie kochałam cię nigdy, nigdy nas nie chciałeś, wciąż nie chcesz zostać, odejść, żyć, ani umierać. Nie chcesz wylecieć czy wrastać, chcesz się tylko bawić. Wiecznie bawić. Bezpieczny, w mocarnych ramionach bezdroży, rzeźbić topiary z kurzu, z prochu się obracać. W proch, w kangurzyce, w skoku strusia, armię mrówek. Obojętny, głuchy, zatracony. W stłumionym jazgocie skrubu krzaków i owadów. W świetle bezrozumnym, beznosej i bezokiej maski oceanu. I tylko ten wiatr we śnie, wiatr spoza snu, był prawdziwy.
Pierwszy, otwierający.
Fragment. Mhm. Nigdy nie myślałam o Outbacku jako o zbiorze wierszy. Dla mnie to był, jest i będzie zawsze poemat.
Mhm.
Tutaj pomiędzy jego poszczególnymi częściami są oczywiście pewne uskoki, pewne zmiany temperatury, zmiany stylu czasami. Bardzo takie zasadnicze, natomiast to jest całość.
Mhm. Ja Państwu coś przeczytam. Znalazłam dzisiaj taki fragment, którego wcześniej nie dostrzegłam, jak o tym tomie napisał Jarosław Mikołajewski, którego ja bardzo lubię. I on napisał tak. Jeden metrem czytam wspaniałą, bolesną książkę poetycką Marii Kwiecień-Autbach, wydana przez Warstwy, znakomicie zaprojektowana przez Kirę Pietrek, i myślę o ludziach, których kocham. Któremu z nich ją dać? Jest w tym tomie poezja, życie żywe i życie martwe. Bliskość bliska i bliskość daleka. Czytała pani na pewno ten
Czytałam, była to
fragmencik.
Pierwsza i do tej pory jedyna recenzja, której się doczekałam, i uważam, że jest to tak wspaniała, że nie potrzebuję innych.
Nie trzeba więcej, prawda?
Tak, to jest, jeśli taką myślą przyświęcającą osobie, która się podejmuje pracy poetyckiej, dopiero jest znalezienie sobie choćby jednego czytelnika, no to pan Mikołajewski tym czytelnikiem został.
To dobry czytelnik.
Bardzo, bardzo dobry czytelnik.
Mm. A faktycznie jest takie oczekiwanie, czy było być może w pani takie oczekiwanie, żeby jednak znaleźć tę drugą stronę, z którą pani wejdzie w jakiś dialog? Czy to była po prostu potrzeba pisania?
Ja myślę, że ona się narodziła w momencie, w którym po pierwsze wysłałam książkę do wydawnictwa, a mocno się we mnie skonkretyzowała, kiedy pojawienie się tej książki zaczęło się stawać coraz bardziej realne i stało się coraz bardziej realne. Aż wreszcie się stało realne. Wtedy to oczekiwanie, czy jest po drugiej stronie gdzieś ktoś, kto to odbierze, ten komunikat, stało się bardzo, bardzo głęboką potrzebą. Ona jest... Myślę, że osoba pisząca, zwłaszcza zaczynająca pisać, zwłaszcza na tak niszowym polu, jakim jest poezja, jest w takiej bardzo, jest takie angielskie słowo, nigdy nie mogę znaleźć polskiego odpowiednika, vulnerable. Czy jest w tym jakieś oczekiwanie, jakaś bezradność, jakaś podatność na zranienie? Jest coś bardzo dziecięcego w tym momencie, kiedy się tak po prostu z tą swoją książką zostaje i czeka na jakikolwiek odbiór, nie mając żadnej gwarancji, że on nastąpi, no bo jaka jest recepcja poezji współczesnej, to nie są jakby oszałamiające.
To nie są oszałamiające dane, ale tak sobie myślę, że... Nie wiem, im dłużej jestem czytelniczką, bardzo życzyłabym wszystkim, żeby dostawali bardzo duże pieniądze za to, co robią i czym się dzielą, ale z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli byśmy to w jakikolwiek sposób chcieli może umiejscowić w jakichś wartościach albo w tym, czego oczekujemy od tej wymiany, to być może ten rząd 300, jak mówi Jerzy Jarniewicz, jest enough.
O ile ma się tych 300 w zasięgu choćby przeczucia lub przypuszczenia, bo naprawdę w punkcie wyjścia się ich nie ma. W punkcie wyjścia dostaje się książkę do ręki, po czym zapada cisza.
No tak. Zróbcie hałas, proszę Państwa, proszę zrobić hałas. Ale
ja myślę, że są to bardzo potrzebne autorowi doświadczenia. To nie jest tak, że ja się przed nimi jakoś wzbraniam. Natomiast cały ten proces jest... Oprócz takich momentów głębokiej satysfakcji, on jest właśnie bardzo trudny. On jest bardzo trudny. Myślę, że dla debiutującego autora to są takie pełne napięcia, takiego bolesnego, dotkliwego napięcia momenty.
Ja też sobie myślę, że to jest bardzo znacząca zmiana z pewnego hałasu, który mi się kojarzy z teatrem, z pewną nagrodą, którą się jednak otrzymuje
tak za
każdym razem, mniej lub bardziej
nagrodą,
nastojąco,
bądź
niekoniecznie.
Brakiem nagrody, bo
oczywiście, ale...
Właśnie ten moment bezpośredniej konfrontacji z odbiorcą w teatrze, tak jest kluczowy moment teatralny, tego w poezji nie ma. I nie wiem, czy on w ogóle, czy ten odzew przyjdzie. W jakikolwiek sposób. Być może on jest odroczony, być może on zawsze musi pozostać w sferze jakiegoś domysłu, do myślenia. Nie wiem tego. Bardzo wielu rzeczy nie wiem. To jest pierwsza moja książka. Mam nadzieję, że to zostanie mi wybaczone.
No dobrze, ja muszę o to zapytać, bo zabiera nas pani w pewną podróż i metaforyczną, i jak sądzę, zupełnie realną. Trochę chciałabym o tę historię zamkniętą w Outbacku zapytać, bo wydaje mi się, że ona jednak trochę nas prowadzi. No pojawiły się tutaj słowa o stracie, pojawiło się pewne otwarcie, jakby takiej historii trochę sennej, trochę wyrzucającej nas gdzieś w rzeczywistość. No ale coś kryje się za powstaniem. Zawsze jest jakiś punkt zapalny, więc co jest za Outbackiem?
To jest te 5 lat mojego życia pomiędzy śmiercią mojego partnera, który zmarł 8 miesięcy przed narodzeniem mojej córki. Jej narodzenie, to o czym wspomniałam, czyli regres i diagnoza. A w międzyczasie 5 pobytów w Australii, gdzie co roku jeździłyśmy na zaproszenie rodziców mojego chłopaka, czyli dziadków mojej córki. I to 5 lat ten tekst, to otwierające zdanie we mnie dojrzewało. A kiedy już padło, no to w ciągu tygodnia powstała reszta.
Naprawdę?
Tak.
To jest przenoszona opowieść? Czy to jest opowieść, która po prostu tyle potrzebowała?
Nie sądzę, żeby była przenoszona. Dokładnie tyle potrzebowała. Dokładnie potrzebowała dotrzeć do momentu, w którym żałoba wchodzi w taką fazę, że się już nie czuje bólu, natomiast się po tym bólu czuje wielką stratę. Że to jest już strata straty. Myślę, że z wnętrza tego bolesnego miejsca nie można wydać głosu, że ból się nie opowiada. Natomiast kiedy ten ból przygasa, zaczyna się taki proces, że jest taki rozpaczliwy zryw tęsknoty za nim. Więc kim jesteśmy? Gdzie jesteśmy teraz?
Mm-hmm.
Kim jestem ja tutaj, na tym kontynencie, który odziedziczyłam? Czym wypełnię życie, którego już nie wypełnia ból? Co nie oznacza zupełnie tego, że straty się już nie odczuwa. Straty się odczuwa chyba na zawsze. To.
Mm-hmm.
A ja myślę, że w ogóle, że Outback w jakimś sensie jest zapisem tego, jak indywidualna strata zaczyna być rozumiana jako podstawowa zasada życia. Bo tak w tym momencie myślę o stracie, bardzo szeroko rozumianej.
A co to znaczy odziedziczyć kontynent? Co to jest za dziedzictwo?
Nie byłoby mnie tam, gdyby mnie tam nie zaproszono. Trafiłam tam z bardzo konkretnego powodu. A osoba, z którą miałam dzielić swoje życie, tam nie żyje. Więc w tym sensie odziedziczyłam Australię. Odziedziczyłam ją razem z bardzo wieloma pytaniami, bardzo wieloma wątpliwościami, bardzo silnym oporem przeciwko niektórym rzeczom, bardzo głęboką potrzebą rozumienia i jakąś niemożnością rozumienia pewnych zjawisk. Tutaj akurat myślę dosłownie o kulturze pierwszych narodów Australii.
Mm-hmm.
Na przykład ich koncepcja czasu śnienia, o której nie przestaję myśleć. Na pewno bardzo intensywnie myślałam, pisząc Outback. Nigdy nie twierdzę, że ją pojęłam lub zrozumiałam. To jest zawsze pewna myśl zapośredniczona przez zachodnich antropologów.
A jak się o niej opowiada? Bo będę teraz szukać w swoim doświadczeniu czytelniczym tej historii, o której pani mówi. No bo jaka jest historia? Jak w takim razie mówią o czasie? Co się wydarza w ich opowieściach?
O czasie śnienia.
Mhm.
O czasie śnienia. No, śnienie dla aborygenów jest czymś zupełnie odmiennym niż jest dla ludzi zachodu. To znaczy na pewno nie jest jakąś zinternalizowaną wewnętrzną funkcją aparatu psychicznego. Śnienie jest wspólne. Śnienie jest wspólne żyjącym, zmarłym, tym, którzy mają nadejść. Śnienie jest wspólne wszystkim żyjącym istotom i wszystkim z naszej perspektywy nieżyjącym istotom, elementom tej przyrody nieożywionej. Chociaż Aborygeni tego tak nie postrzegają, nie mają tego podziału. Śnienie jest przestrzenią, którą się percypuje przez wędrówkę. Czyli śnienie jest życiem, tym prawdziwym życiem, chyba w odróżnieniu od tego ulotnego czasu teraźniejszego.
Czy w śnieniu jest w takim razie możliwość na spotkanie? Próbuję zderzyć nasze porządki z tym, co słyszę od pani. Czy...
Jest nie tylko spotkanie, ale wręcz na współistnienie. To znaczy śniąc współistnieje z tym, o czym, o kim śnie.
A to jest...
Myślę, że to ja jest, to co my uważamy za ja, jest w tamtym myśleniu zupełnie inaczej definiowane. Jest czymś danym trochę przypadkowo i trochę na chwilę. Tożsamość jest spójnością z historią, z przestrzenią, ze wspólnotą. Ale jak mówię, to są domyślane przeze mnie rzeczy, to jak naprawdę pierwsze narody aborygeńskie rozumieją śnienie, czas i przestrzeń. Myślę, że dla nas pozostaje niedostępne. Myślę, że możemy tylko patrzeć na tę wspaniałą sztukę, która to wyraża.
Ciekawe jest bardzo to, co pani mówi, bo mam bardzo na świeżo w pamięci rozmowy z reżyserem pracującym w Kanadzie, z plemieniem Chris, które z niego pochodzi, z panem Favelem i z panią Ewą Benesz, którzy zajmują się rdzennym teatrem. I po spotkaniu z teatrem tej ziemi, który czerpie z tamtej idei i w trakcie naszych rozmów pojawiały się takie komentarze, czy słowa, czy chęć o tym, żeby mieć, że połączenie z ziemią w ich rozumieniu, czy połączenie z tym, co było, to nie jest połączenie z duchami, tylko z jakąś energią, która cały czas trwa, nie wyklucza istot żywych, czy w ogóle istot, jakkolwiek byśmy nazywali świat, nie wyklucza tego, co było, tego, kto był przed nami i tego, kto po nas przyjdzie. I w zasadzie, kiedy słyszę pani opowieść, to siedziałam taka trochę przejęta, bo miałam wrażenie, że wracam do tych rozmów sprzed tygodnia, gdzie jest jakieś przedziwne poszukiwanie tego, żeby się odnaleźć w czymś po prostu znacznie większym, co, jak zrozumiałam i mam nadzieję, że dobrze zrozumiałam, daje pewną jednak nadzieję, bo być może daje nadzieję na to, że trochę nie ma końca.
Byłabym ostrożna z formułowaniem tej nadziei. Bardzo często w mojej książce wraca fraza nie wiem. Mhm. Tam jest wręcz powiedziane wprost, nic nie zrozumiałam. Mhm. Ale możemy tego szukać, tych połączeń. Ja na przykład znalazłam bardzo silną asocjację w tym, co w literaturze polskiej wyrażało się w poezji Leśmiana. Mhm. To jak Leśmian rozumiał sen i śnienie i jak o nim pisał. Wydaje mi się, że ogród pana Błyszczyńskiego mógłby zostać namalowany przez jakiegoś artystę bądź artystkę z australijskich pierwszych narodów. Że tam są w gruncie rzeczy gdzieś u spodu bardzo podobne intuicje.
To w takim razie zabrakłoby nam troszkę słów na to, żeby opowiedzieć, jakie mamy elementy wspólne, skoro mówi pani o intuicji, bo zastanawiam się, gdzie możemy mieć pewien dylemat.
Wolałabym w to nie wchodzić, dlatego że podkreślam, ja mam, nie zgłębiłam tego tematu, nie zgłębiłam go również akademicko. Po prostu wszystkim moim pobytom w Australii towarzyszyło bardzo intensywne myślenie o tym, czy wejście w ten świat jest w jakikolwiek sposób możliwe, a jeśli gdyby było możliwe, to jakby to było. I to nie przez przypadek pierwsze słowa mojego tomu, to śniło mi się. Zresztą nie jest to jedyny sen, który się w Outbacku pojawia. Natomiast ja nigdy nie dotarłam tak naprawdę do serca kontynentu z różnych powodów. Mm-hmm. Głównie po prostu nie zdobędę się na to jeszcze długo, żeby zabrać tam moją córeczkę, a nie jestem jej w stanie zostawiać na tak długo. Więc tytułowy Outback jest tym niedostępnym jądrem, tym zamkniętym, ewentualnie pustym bądź niedostępnym środkiem, wokół którego krążymy. A próbując jakoś tę metaforę skonkretyzować, outback jest, czy utrata jest, to jest coś, co jest, czy coś, czego nie ma.
Ja rozkładam ręce.
A bardzo prawidłowo, bo to nie rzecz nie w tym, żeby tutaj rozstrzygać.
Próbować odpowiedzieć. To znaczy próbować pytanie. Pewnie zawsze możemy, tylko ile razy ona się zmieni, ile doświadczeń zmieni taką ideę, myśl. Przestrzeń i ruch, to w jaki sposób pojawiają się obrazy, bo dla mnie, ja trochę myślę obrazami, kiedy, przynajmniej myślałam obrazami, kiedy czytałam ten tom. I to wcale nie chodzi o to otwierające filmowe pojawienie się w drzwiach, ale są takie momenty, że ja mimochodem na przykład nabierałam powietrza i wydychałam, kiedy jest ta powtarzalna fraza, która się pojawia w ciągu całego tomu. Wdech, wydech lub wydech, wdech. I tak samo wiatr. To znaczy jest coś odczuwalnego bardzo w tym. I kiedy zamyka się oczy, ja nigdy nie byłam w Australii. Nie mam poza zapożyczonymi i zapośredniczonymi obrazami, które gdzieś się w mojej głowie pojawiają. Tak naprawdę tworzę sobie ten świat niejako od początku w trakcie obcowania z lekturą. Ale jestem ciekawa, na ile krajobraz, który być może nie był oswojony przez długi czas, nagle stał się częścią jakiejś opowieści. Co, jak on bardzo rezonuje z tym, co pani opowiada?
Ja bym inaczej ujęła tę zależność między australijskim krajobrazem a tym, co ja opowiadam. Ja myślę, że te 5 lat bywania tam i bywania tu na zmianę nie dało... Ja tkwiłam w jakimś takim poczuciu, że tkwię w środku czegoś kompletnie niewyrażalnego. I ja powiedziałam, że ja przychodzę do krajobrazu, prosząc o pomoc w wyrażeniu tego czegoś. To nie jest tak, że ja opisuję burz, tylko przychodzę do tej nieskończonej złożoności buszu, żeby uwolnić z siebie jakiś głos. I w tym sensie jest to pewien hołd złożony temu pejzażowi, ale ja nie mam w ogóle poczucia, że go oswoiłam. I chociaż mam tam dom w Australii, mam tam drugi dom, to raczej nauczyłam się myśleć o domu jako takim, jako o czymś, co stoi na krawędzi czegoś nienazwanego i czegoś nie do ogarnięcia. Australia nie jest dla mnie terytorium oswojonym. Burz jest niebezpieczny, jest nieskończonym zagęszczeniem, jest czymś totalnie odmiennym od europejskiego lasu. Nie mówiąc już o tych głębszych obszarach półpustynnych i pustynnych, które się rozciągają w środku. Poczułam po prostu w pewnym momencie, że moje stanie wobec tej obcości, tego żywiołu daje mi szansę na to, żeby zrobić wdech i wydech. To znaczy, żeby odbić się od tego, żeby opowiedzieć o własnej utracie.
A jak szukała pani słów? Bo czy pani na przykład czytała na głos? Czy pani sobie wypowiadała?
Mamrotałam.
Byłam bardzo ciekawa, jak to...
Podczas chodzenia albo za kierownicą. W Australii się sporo czasu spędza w aucie. I w pewnym sensie Outback jest takim poematem drogi. Jest to droga zarazem śniona, jak i całkowicie realna. Tak, to jest... Nie ma poezji bez ciała, nie ma ciała bez rytmu. Nie ma ciała bez wdechów i wydechów.
Mnie ten rytm fascynował, bo czasem mam takie wrażenie, że kiedy się zapominam w czytaniu i kiedy zaczynam trochę się bujać albo kołysać, albo mimochodem coś mi narzuca pewien sposób mówienia, to mam wrażenie, że wtedy trochę się oddaję książce, bo ona zaczyna mnie prowadzić. To już nie jest tak, że ja jakoś próbuję ujarzmić i sobie nazwać to, co jest przede mną, tylko zaczyna coś na mnie napierać. I w przypadku tego tomu były takie momenty, że troszkę mnie ponosiło. Dlatego byłam ciekawa, na ile to było taką silną kontrolą, która właśnie została narzucona przez być może jakiś reżim właśnie wypowiadania, nabierania powietrza w danym momencie.
Nie nazwałabym tego reżimem, jest to, ja w rytmie też znajdowałam wolność.
Czytamy?
Chciałabym, bo ja czuję, że ja poruszam... Proszę oczywiście państwa o wyrozumiałość. No to są dla mnie nowe sytuacje. Nie przywykłam w ogóle do tego, żeby mówić o tym, co napisałam. Natomiast wydaje mi się, że ponieważ namąciłam trochę w pewnych, jeśli chodzi o pewne tematy, to chciałabym przytoczyć fragment. Burz chce się palić, się spalić we śnie, śni swój pożar, siebie spalanie, spalenie prze, ciałem olbrzymim, skłębionym jak wojłok roślinny kobierzec, zdrewniały w świt rozpostarty śni, ogień wczorajszy już wzniesiony, gotowy jak kolodionowy, światłem trawiony halogenkowym srebrem, fotogram szary szarzeje, znieruchomiały ogień ognia, rytm i rytm i dym, dym tysięcznych struk wirem karbowanym w drewnie, pnie się, pni się, wpędzie, rozpędzie, powietrze zastygłe, rozpięte na płask sprój, wzbij w kłąb, w krąg, w tętent jaszczurów rogatych elektronów, blask, pęd, tlenu, tleń tleniowych kul oksygenowych, szturm, gwałt i wiatr, wiatr atomowy otwiera już nasion nowych, czaszki zdrewniałe i z liści olej lotny, wlot, ogień i kwiat, kwiat odniowy rozpuszcza strzewi z paszczy języków 100 000 000 000 okrzyków z kowyt. O, boli, boli, boli. Jeszcze? Już? Ogień buszowi, ogniowi busz się śni jeszcze we śnie, przez sen skręca płomieniście gałęzie, ostrzy liście i pnie, się spni, sypie się przędza, łuska kory jej sine, jęzory jak popiół, jak w wiatr rzucony, porwany, ogno nietrwały, rękopis. Czyj?
Zadyszka.
Nie wiem, czy to się wiąże. No to nie jest do wykonywania w tej pozycji, w której się znajduję tu teraz za mikrofonem, ale nie wiem, czy to się jakby wiąże z tym, co próbowałam powiedzieć wcześniej. O tym, że przychodzę do pejzażu, do niezrozumiałego pejzażu z pewnymi pytaniami. Próbuję w niego wejść. Ja nie umiem inaczej niż językiem, niż przez język. Tak rozumiany, jak wspomniałam, zrytmizowany, pierwotny język w takim cielesnym, fizycznym bicie.
Co to jest za doświadczenie zrobienie takiego tomu? Z takich doświadczeń, z jakichś sklejek? Jak to w ogóle w człowieku pracuje? Powiedzenie sobie na przykład koniec. Napisałam.
Często w odniesieniu do Outbacku padają słowa, że to jest taki autoterapeutyczna praca i coś się we mnie bardzo buntuje, jeśli o to chodzi, bo ja na pewno nie przepracowywałam żałoby czy traumy czy czegokolwiek z tych doświadczeń, które tu mają swoje ślady. Mhm. Natomiast dla mnie to jest wyjście z jakiegoś upiornie trudnej strefy milczenia, kiedy mi się wydawało, że ja nie znajdę nigdy języka, żeby o pewnych sprawach opowiedzieć. Więc znalezienie tego języka, choćby takiego, przyniosło mi ogromną ulgę. Mówię tu także o tym, co nie jest może dosłownie bardzo wyraźnie tutaj wyrażone, ale jest to kwestia dzielenia życia z istotą niewerbalną. Mówię o swojej córeczce. I choćbym udzieliła 1000 wywiadów różnym mediom na ten temat, to tak naprawdę prawda tego doświadczenia jest w Outbacku wyłącznie. I myślę, że w ogóle mój głos poetycki się uformował w odbiciu o tę rzeczywistość. To znaczy są tacy, którzy mówią i są tacy, którzy funkcjonują poza językiem.
Ale funkcjonują poza językiem tym, który my rozumiemy jako język, czy jednak w innym języku, do którego... Chcielibyśmy być może mieć dostęp, ale nie mamy.
Ale co my rozumiemy jako język? Chyba po prostu pewien system znaków, mm-hmm. które są mojej córeczce i mogę to odpowiedzialnie powiedzieć, bo mamy za sobą lata różnego rodzaju oddziaływań terapeutycznych z zakresu logopedii, który jest czymś po prostu obcym. Ona rozumie pewne słowa, komunikaty, wykonuje je, współpracuje z nimi, ale one nie są bliskie jej naturze. Nie, to tak myślę, że w tym dziwnym, odmiennym zupełnie aparacie, którym jest jej system nerwowy, świat układa się według zupełnie innych wzorców i nie jest to ten podział na znaczące i znaczone. To jest coś zasadniczo jej obce.
Czy są jakieś podpowiedzi albo czy jest coś, co pojawia się w rozmowach albo pytaniach związanych z Outbackiem jakoś wyjątkowo często, o czym pani mówi jako wskazówka na przykład? Czy to jest w ogóle bez sensu, kiedy się zabieramy za tom i zostawia pani to wszystko do pracy tylko i wyłącznie czytelnika lub czytelniczki?
O, ja myślę, że to już zostało powiedziane. To znaczy bardzo rekomenduję czytanie sobie tego półgłosem.
O, to ładne. I życzę pani kontaktu z czytelnikami w takim razie, jeśli od tego zaczęłyśmy nasze spotkanie. Niech wracają do pani emocje, niech jakoś faszerują tę potrzebę.
Czytelnicy, kontaktujcie się.
Proszę państwa, moją i państwa gościnią była pani Maria Kwiecień. Rozmawiałyśmy wokół o tomie Outback, przypomnę, wydanym przez wydawnictwo Warstwy, nominowanym w tym roku do Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Również dziękuję.